Powiem może o tym najmłodszym pacjencie, który jest najbardziej dramatyczny i który jest obecnie hospitalizowany. Ten pacjent został do nas przeniesiony z innego ośrodka po prawie miesięcznym pobycie na oddziale intensywnej terapii, gdzie trafił w trybie pilnym z objawami ostrej niewydolności oddechowej. Był hospitalizowany, jak wspomniałem, kilka tygodni, właściwie bez pomysłu na przyczynę jego choroby. Okazało się, że w wywiadach, które uzyskaliśmy z rodziny od samego pacjenta, wtedy kiedy jego stan się poprawił, uzyskaliśmy informacje na temat zażywania tak zwanego syntetycznego haszu. Tak mówię w cudzysłowie, bo tak to określił ten pacjent. Tę samą informację uzyskaliśmy również od tego drugiego pacjenta, tyle że kilka tygodni wcześniej. Jak się później okazało, obydwaj ci młodzi ludzie znają się, wiedzieli o sobie i wiedzieli też o swoich chorobach. To jest nie pierwszy i nie drugi, mimo tych dwóch referowanych przypadków, bo to jest bodajże czwarty lub piąty przypadek naszych pacjentów w ciągu ostatniego półrocza. Mówię o przypadkach zażywania przez mężczyzn, bo wszystkie te przypadki dotyczyły mężczyzn, różnych nieznanych i nie do końca sprecyzowanych substancji drogą wziewną. Wszyscy ci chorzy, którzy do nas trafili, to były bardzo dramatyczne przypadki, jeżeli chodzi o przebieg, szczególnie na początku ich choroby. Wszyscy żyją na szczęście, natomiast jeden z tych pacjentów, o których mówię, jest pacjentem z tak ciężkimi powikłaniami tego toksycznego uszkodzenia płuc, że właściwie jest w tej chwili kwalifikowany przez nas do przeszczepu płuc jako jedynej możliwej metody leczenia.
Panie doktorze, mówimy o tych toksycznych substancjach. Tutaj mówimy syntetyczny hasz. W przypadku tych dwóch pacjentów chodzi po prostu o tak zwane dopalacze. Tak to funkcjonuje w obiegu publicznym, prawda?
To jest coś, o czym nie mieliśmy pojęcia. My, zajmujący się taką klasyczną medycyną, troszeczkę więcej mają do powiedzenia na ten temat koledzy w klinice toksykologii, na przykład w Instytucie Medycyny Pracy, bo kontaktowaliśmy się z nimi w takich sytuacjach, kiedy rozważaliśmy i kiedy podawali nam ci młodzi ludzie właśnie te slangowe nazwy tych substancji lub tego, co oni tam używali. I oni wiedzą, rozpoznają te substancje, chociaż oczywiście one są sobie nierówne. Równe, dlatego że tych produktów jest tak wiele i one się zmieniają i każdy producent, który podobno produkuje takie rzeczy, zmienia w dowolny sposób skład, że nie sposób przewidzieć, zorientować się pod takiej nazwie slangowej, co to jest tak naprawdę.
Jaka jest szansa na przeszczep, na znalezienie dawcy w takim przypadku?
Przeszczep płuc w Polsce to jest procedura osiągalna na szczęście i im młodszy pacjent, tym ta szansa jest większa na to, że ten dawca przeszczepu się znajdzie i że ten pacjent otrzyma taki sposób leczenia. Ale oczywiście to jest tak jak z każdym innym przeszczepem, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie to się stanie.
Panie doktorze, z Pana doświadczenia, z doświadczenia kliniki i tych wszystkich przypadków, które do Was trafiają, to jest według Was niezrozumiałe, że te substancje nie są na liście substancji zakazanych przez prawo?
Oczywiście, że tak, że to jest dla nas wysoce niezrozumiałe. Substancje zakazane w Polsce umieszcza się te substancje, podając dokładnie skład takiej substancji, ich nazwę, co powoduje, że taka lista jest cały czas nieaktualna, no bo te substancje zjawiają się co chwila i nie sposób nawet wyprzedzić tego w jakiś przewidywalny sposób i umieścić tam jakąś substancję, która przyjdzie komuś do głowy, żeby ją włożyć, wsypać czy dolać do takich preparatów. Więc na pewno prawo tutaj w tym aspekcie jest wadliwe, że nie mamy jakiejś prewencyjnej metody zapobiegania używania substancji niesprawdzonych, nieopisanych, nietestowanych, tylko można je sprzedawać, prawda, bo nie są na liście zakazanych substancji.
W większości przypadków, o których słyszymy, ludzi, którzy po prostu zatruli się dopalaczami, to są młodzi ludzie, to są często nastolatkowie. W związku z tym proszę powiedzieć, na jakie objawy, na jakie reakcje powinni zwrócić uwagę najbliżsi tych ludzi, tak żeby jak najszybciej zareagować. Co powinno nas niepokoić w takich sytuacjach?
Objawy są najczęściej bardzo niespecyficzne i nieswoiste i na początku nie budzą jakiegoś wielkiego zdziwienia czy problemu, tym bardziej, że to często dotyczy osób, które na przykład już palą tytoń. To jest kaszel. Często to jest kaszel, przedłużająca się infekcja lub nieustępująca objawy infekcji nieustępujące w trakcie leczenia czy przedłużające się w czasie. Duszność to kolejny objaw. U tych dwóch pacjentów z tej czwórki, o których mówiliśmy, objawy uległy wybitnemu przyspieszeniu, polegały na wystąpieniu wysokiej temperatury i cech niewydolności oddechowej w badaniach laboratoryjnych, a objawiające się w klinice sinicą, objawiające się zlewnymi potami. Tak wyglądali ci pacjenci, o których ja widziałem i których znam.
W jakim oni są stanie teraz psychicznym? Pytam szczególnie o tego pacjenta, który trafił do Was ostatnio.
To jest młody chłopak, tak naprawdę dziecko, mówię 19-latek, no, który jest przestraszony całym wydarzeniem i który jest w wielkim wstrząsie po tym, co usłyszał od nas i po tym, czego doświadczył. Współpracuje, zgłasza i podaje dokładnie co, kiedy zażył, ile razy to miało miejsce, więc no, licząc na to, że nam to pomoże w ustaleniu terapii dla niego. Dwóch z tych czterech pacjentów, o których wspomniałem, nie przyznało się początkowo bardzo długo. Na przykład najstarszy z tych pacjentów dopiero przy drugiej hospitalizacji, po już kilkumiesięcznym okresie trwania objawów, przyznał się dopiero, że stosował wspomniane środki.
Takie zdefiniowanie tej substancji, przynajmniej próba przybliżenia się do jej składu, jak rozumiem, jest też kluczowa dla podjęcia właściwego leczenia, skutecznego leczenia w takich sytuacjach.
Tak. O ile taka metoda leczenia istnieje, bo wiele z takich preparatów, o których mówimy, nie ma terapii ustalonych. Ten toksyczny ich efekt jest bardzo rozległy albo nieznany, bo też tak może być. No jakby medycyna nie nadąża za takimi wynalazkami.
To są substancje na tyle toksyczne, że one mogą mieć skutki śmiertelne.
Oczywiście. Jeżeli pacjent przeżyje ostry okres, który niezależnie od substancji jest zawsze z bezpośrednim zagrożeniem życia, to jest postać uszkodzenia układu oddechowego cechująca się wyjątkowo dużą śmiertelnością, sięgającą ponad 50% przypadków, więc jeżeli pacjent to przeżyje szczęśliwie, no to rozpoczyna się ten okres podostry i przewlekły. Natomiast z tego powodu oczywiście można zginąć.